1249, drugi list do Koryntian, 8 rozdział. A powiadamy wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tak już uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim wyróżniacie się w wierze, w słowie, w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie daję wam taką radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was, a razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości. Zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zboru chwałą Chrystusową. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą. Rozdział, który przeczytaliśmy, mówi o ofiarności, o dobroczynności, o tym, żeby wspierać innych. I myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że należy wspierać się nawzajem, należy innym pomagać i o dobroczynności nie zapominać. Amen? No i to tyle mniej więcej o dobroczynności, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Wszystko dobrze wiemy i wiemy dobrze, że o dobroczynności nie należy zapominać, więc przejdźmy do tego, co zostało mi położone na serce przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otóż przy okazji dobroczynności, którą Koryntianie słynęli i byli bardzo znani w okolicy i byli bardzo użyteczni dla innych ludzi, apostoł Paweł zwrócił uwagę na jedną ważną rzecz, jedno ważne zagadnienie w zachowaniu Koryntian, chociaż wiemy, że w Koryncie nie działy się zbyt dobre rzeczy i nie tylko w mieście, ale i w zborze w swym czasie też pewne nieprawidłowości zaczęły być widoczne. Ale mniej więcej zobaczymy, jaki jest mechanizm tego, że powstają pewne odchyłki w naszym postępowaniu, jeśli chodzi o nasze chrześcijaństwo. Zazwyczaj jest coś takiego, co zauważamy wśród chrześcijan, że kiedy chrześcijanie przyjmują Jezusa Chrystusa do swojego serca, na początku są tacy fajni, gorliwi, prawda? Tacy mili są bracia i siostry, tak fajnie się z nimi współpracuje, bo oni są tacy, tacy świeży i tak lgną do działania dla Pana, a później z czasem zauważamy, że to działanie dla Pana jakoś tak mniejsze jest, a oni na początku siedzieli na pierwszych krzesełkach, a później tam gdzieś do końca, tak mniej więcej bliżej drzwi. Nie mówię do tych, którzy tam bliżej drzwi w tej chwili siedzą, bo niektórzy z nich zawsze tam siedzieli, także nie o tym mówię i nie, wiecie, że nie o to mi chodzi. Ale Słowo Boże nam mówi, abyśmy pewne rzeczy odświeżyli. Niektóre rzeczy oczyścili, odkurzyli. Do Tymoteusza kiedyś apostoł Paweł powiedział: trzeba, abyś na nowo rozniecił żar twojego powołania. Na nowo rozniecić. To wiecie, tak jak w ognisku pali się i jest wszystko buszujące i można tam kiełbaski piec i inne rzeczy robić. I później to przygasa. Przez dłuższy czas nic nie podkładamy i ono przygasa. Ale to, o czym mówi Słowo Boże, to jest to, żebyśmy ten ogień, który tam jeszcze jest, ten żar, rozdmuchali. Wiecie, jak się rozdmucha, da się dużo powietrza nadmuchu na ten żar, który już z wierzchu nawet może być czarny. Może być nawet taki pokryty popiołem siwym. Ale jak zaczniesz dmuchać, to te przykrycia wszystkie jakby opadają, rozwiewają się i powstaje, na wierzch wychodzi to, co cenne, ogień. Zaczynasz dmuchać, naleciałości odchodzą i przychodzi to, co cenne, rozpalony ogień. Tak samo jest z ziarnem, dookoła którego jest plewa. Zaczniesz dmuchać na to, plewa odlatuje i pozostaje to ciężkie, wartościowe ziarno. Coś takiego w życiu naszym musimy co pewien czas czynić. Dlatego też Pan co pewien czas na ziemię, w różnych miejscach posyła swoje przebudzenie. Co to jest przebudzenie? No nie jest to, że ludzie nie znali Pana w ogóle, raptownie zaczynają znać Pana. Nie od tego się zaczyna. Przebudzenie zaczyna się w sercu ludzi, którzy przygaśli. Bóg to wszystko rozdmuchuje i wtedy ściąga nowe rzeczy. I wtedy przybliża ludzi, którzy poznają Chrystusa, a go wcześniej nie znali. I coś takiego w życiu naszym musi się dziać w każdej sferze naszego życia. I dlatego też apostoł Paweł, mówiąc do Koryntian, mówi tak: wyróżniacie się. W wielu rzeczach wyróżniacie się wśród zborów Bożych. Wyróżniacie się. Coś cennego jest w was. I teraz to wyróżnienie, które apostoł Paweł wymienia, to jest zapisane w 7 wersecie i powiedziane: a jak we wszystkim się wyróżniacie, i tu jest wymienione w czym, tak samo wyróżniacie się też w dobroczynności. Ale w czym oni się wyróżniali? Wyróżniacie się w wierze, w słowie, w poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz miłości. 5 cech, które wyróżniały Koryntian spośród wielu ludzi, i do tych 5 doszła jeszcze dobroczynność. 6 wspaniałych cech Koryntian. I apostoł Paweł podchodzi do nich jako do ludzi, którzy stają się pewnym wzorcem, pewnym wyróżnikiem wśród wszystkich ludzi dookoła żyjących. Wiecie, ja pamiętam, kiedyś pracowałem, to były jeszcze 80. lata, pracowałem w PZMocie i do dzisiaj sobie przypominam pewnego człowieka, który tam też pracował, był lakiernikiem. Lakierował samochody, jak już one były, blacharkę miały zrobione, więc on tam do lakierni brał i malował te samochody. Ja już kiedyś wspominałem z kazalnicy na ten temat. Do dzisiaj zapamiętałem jego nazwisko, bo się bardzo wyróżniał. Wyróżniał się spośród wszystkich pracowników, którzy tam pracowali. Wszystkich mechaników. Wiecie, czym się wyróżniał? Wyróżniał się tym, że co drugie słowo przeklinał. Co drugie słowo to było przekleństwo. Wiecie, on się mocno wyróżniał. Bardzo mocno. Ludzie ogólnie dużo przeklinają, prawda? A ten człowiek był bardzo szczególny. On nie malował tylko co innego, on nie robił tylko co innego, on nie jadł tylko co innego, wiecie. On, wszystko było słowo na to. I za każdym razem strasznie przeklinał. I ja już do niego mówię, panie Tadeuszu, czy pan nie może chociaż trochę mniej? No, nie wiem, trochę się staram, ale co tam pie i tak dalej. Po prostu był człowiekiem wyróżniającym się w gronie. Kochani, to jest ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że my jako dzieci Boże, jako chrześcijanie, jako ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca, musimy w tym świecie czymś się wyróżniać. Czym się wyróżniać? Tak jak ten człowiek, lakiernik. No, to jest chrześcijanin, to jest taki chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin. Pijesz? Piję. No, to jesteś prawdziwy chrześcijanin. Przeklinasz? Przeklinam. To jesteś prawdziwy chrześcijanin. Czy to są cechy, które wyróżniają chrześcijanina? No właśnie nie. I dlatego apostoł Paweł mówi, muszą być wyraźne cechy, które ciebie wyróżniają spośród całego otoczenia. Musisz się różnić nawet nie tylko wśród ludzi, którzy nie ufają Panu, którzy nie wierzą Mu, którzy nie żyją po chrześcijańsku, ale musisz się nawet różnić, wyróżniać wśród ludzi, którzy są chrześcijanami. Musisz się wyróżniać. Czymś się musisz wyróżniać. Musisz mieć pewną cechę charakterystyczną dla swojego życia. Czym się wyróżniasz? Zastanów się dzisiaj na tym miejscu, bo Pan daje ci to pytanie. Czym się wyróżniasz spośród grona wszystkich wierzących ludzi w tym zborze? Czym się wyróżniasz? Czy ludzie zapamiętają ciebie? Piotr, Jan, Mateusz, Marek. Kogo by tam nie wymienić? Jakie imię? Żeńskie czy męskie? Czym się wyróżniasz? Czy ludzie ciebie zapamiętają, jak przez dłuższy czas nie będą ciebie widzieć? Jak gdzieś wyjedziesz? Jakby oni gdzieś wyjadą? Czy będą pamiętać twoje imię, nazwisko, bo różniłeś się? Bo się po prostu różniłeś. Kochani, ja do dzisiaj pamiętam pewnego kaznodzieję, który głosił słowo, jak ja byłem jeszcze nastolatkiem w Białogardzie, jak mieszkałem na Pomorzu. Przyjechał do naszego zboru i głosił słowo. Zwykłe kazanie. Ale ja go zapamiętałem, on się wyróżniał. Bo powiedział taki przykład, który do dzisiaj pamiętam, nigdy go nie zapomnę. I pamiętam, że ten brat nazywał się Sergiusz Waszkiewicz. I był pastorem zboru w Gdańsku. Do dzisiaj go pamiętam. Odszedł już dawno do Pana. Ale to człowiek, który podał pewien przykład, który zobrazował mi, jak można być bardzo przywiązanym do swoich pieniędzy. I ten przykład, który on dał, to był taki. Do niego po nabożeństwie podeszła pewna starsza kobieta i powiedziała, bracie, czy brat mógłby mi dać złotówkę? On mówi, no mogę ci dać złotówkę, ale po co ci ta złotówka? A ona mówi, bo do 100 zł mi brakuje. I wiecie, i on w kazaniu właśnie powiedział, jak można być przywiązany? No 100 zł niby niewielki pieniądz, złotówka niewielki pieniądz, ale jak można być przywiązany do, brakuje do 100 zł złotówkę, to może byś mi dał tą złotówkę, to bym miał 100 zł równo. Ta starsza kobieta miała problem. I przypominam sobie, że później podał jeszcze taki przykład, że chścił pewnego człowieka młodego i kiedy weszli już do rzeki, bo to nad rzeką odbywał się ten chrzest, i on miał go już zanurzyć i ten człowiek powiedział, poczekaj, tylko podniosę do góry, żeby nie zamokło. A w ręku trzymał portmonetkę z pieniędzmi, portfel. Mnie ochrzci, ale tych pieniędzy nie. Kochani, do dzisiaj pamiętam tego człowieka. On się wyróżniał. On się wyraźnie wyróżniał. On podał pewne przykłady, które są znamienne dla życia człowieka. Coś takiego, co naprawdę zapadło mi na zawsze w pamięci. I takich przykładów mogę z życia podawać mnóstwo. Bardzo dużo. Pamiętam ludzi, pamiętam osoby, pamiętam sytuacje. Dlatego, że to było coś bardzo szczególnego. To się wyróżniało. to się wyraźnie wyróżniało. Kochani, niech to, co nas wyróżnia, nie polega na czymś cielesnym. Zapamiętacie mnie, bo zawsze byłem gruby. Zapamiętacie mnie. Ale nie po tym powinniście mnie zapamiętać. Nie po tym powinniście mnie zapamiętać. Powinniście zapamiętać po czymś zupełnie innym. Coś, co dotyczy mojego życia z Bogiem. Coś, co dotyczy mojej służby dla Niego. To powinno nas wyróżniać. Jestem w zborze, siedzę sobie gdzieś tam spokojnie w kątku, ale wszyscy mnie pamiętają, bo wyróżniam się czymś bardzo szczególnym. Nie tym, że siedzę w kątku i wszyscy pamiętają, tam w kątku to siedział zawsze ten i ten. Ale pamiętają dlatego, że coś uczyniłem, coś zrobiłem, coś powiedziałem, w jakiś sposób się zachowałem. Moje życie miało jakiś bardzo, bardzo szczególny charakter. I apostoł Paweł do Koryntian mówi, wy się we wszystkim wyróżniacie w wierze. W wierze się wyróżniacie. Wyróżniasz się w wierze od innych? Nie patrz na to, a tamten to on może, bo on wierzy. A ja to, no ja nie mam takiej wiary, to... Ale powinieneś mieć wiarę. Powinnaś mieć wiarę. Wiarę powinniśmy mieć jako chrześcijanie, jako dzieci Boże. I to taką wiarę, która by nas wyróżniała spośród innych ludzi. W Słowie Bożym czytamy w Mateusza 21 rozdziale, 21 i 22 wersecie, a Jezus odpowiadając rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Wszystko, o cokolwiek byście prosili, w modlitwie z wiarą, otrzymacie. I tym się mamy wyróżniać od innych. Jezus Chrystus wyróżniał się spośród ludzi, bo było wielu ludzi, którzy przeklinali drzewa figowe, a tylko jeden Jezus, który przeklął drzewo figowe, ono uschło. Przeklnij drzewo figowe, żeby uschło. Powiedział, o, ja nigdy nie przeklinam. No to błogosław drzewo figowe. Nie przeklinaj, tylko błogosław. No i zobacz, żeby było błogosławione. Wiecie, to tak jak z tym zbieraniem chrustu przysłowiowym przez Indian, prawda? Indianie zbierali chrust, to będzie mocna zima. Na drugą zimę się okazało, że nie była mocna. No ale znów zbierali chrust i znów się okazało, że zima nie była mocna. Można się trzymać tego, co ludzie czynią, co ludzie, jak ludzie się zachowują? Można się tego trzymać? Niestety nie. Ale chodzi o to, żebyśmy rzeczy czynili w taki sposób, żeby znak po tym zostawał wyraźny. Mówisz i dzieje się. Czynisz i rzeczy się stają. Wołasz do Pana i otrzymujesz. I wszyscy się dziwią. I ja chcę tak. Taki powinien być efekt tego, co czynimy z Panem naszym. Jeżeli zaczynasz się modlić o coś, to starasz się, żeby nie za głośno, bo inni posłyszą, a później się nie wykona i co wtedy? Będzie wstyd. Słowo Boże mówi, tak się módl, żebyś otrzymał. No to się tak módl, żeby otrzymać. Panie Boże, pobłogosław. Panie Boże, modlisz się, modlę się. Ile razy się modlisz? Codziennie. Przez ile czasu? 35 sekund. Codziennie się modlę. Znam takich ludzi, którzy mówią, ja się codziennie modlę. Codziennie. I kiedyś widziałem, to znaczy przepraszam, obserwowałem tak sobie trochę i zobaczyłem, jak ta modlitwa wygląda. 5 minut z zegarkiem w ręku. Ja nie mówię, że przez 5 minut nic od Pana nie można otrzymać. W sekundę otrzymasz. Tylko żeby to było z wiarą. A jak brakuje wiary, trzeba zastąpić to czasem, zegarkiem. Dotąd się módl, aż wiara ci wzrośnie, ciśnienie ci podskoczy i wtedy może coś uprosisz u Pana, i może coś uzyskasz. Znam ludzi, którzy dużo, dużo krócej ode mnie się modlą i otrzymują to samo, co ja przy długich modlitwach. Chwała Bogu. Mówię tak, no ja bym też chciał krócej, ale no muszę tyle się modlić, aż wiara mi wzrośnie bardziej. Ciśnienie podskoczy i wtedy coś otrzymuję od Pana. Ale trzeba po prostu to robić. Trzeba się wyróżniać. Trzeba się wyróżniać. Na przykład wiarą możesz się wyróżniać. Chcesz się wyróżniać wiarą spośród innych braci i sióstr społeczności? No to zrób coś z tym, żeby ta wiara twoja wzrosła. Panie, przymnóż mi wiary. Modlili się apostołowie, prawda? Modlili się. Ale później, jak im Pan przymnożył wiary, to cień przechodzącego Piotra uzdrawiał chorych. Nie mam nic przeciwko temu, żeby twój cień również uzdrawiał chorych. Nie mam nic przeciwko temu. Jeśli możesz to załatwić swoim Panem, żeby ci taką moc dał, ja nie mam nic przeciwko. Także masz moje poparcie. Modl się do Pana, wzywaj imienia Pańskiego, żeby stać się sługą w uzdrowieniu na przykład. Mówię naprawdę, nie będzie to przeciwko tobie, będę cię popierać. Tylko zacznij pragnąć pewnego wyróżnienia. Zacznij pragnąć pewnych odmian w twoim życiu chrześcijańskim. Żeby się stał jakiś taki cenniejszy dla innych. Abyś się stała taka bardziej wymodlona dla Pana. Umyta, zadbana, oczywiście, wszystko ładnie ubrana, ale taka jeszcze wymodlona. Kochani, nie mam nic przeciwko temu, żeby się ładnie ubierać, żeby czysto wyglądać, pięknie wyglądać. Ale jeszcze Bóg oczekuje od nas, żeby oprócz tego, że pięknie wyglądamy, żebyśmy jeszcze wnętrze mieli piękne. Żeby Bóg nie musiał o nas powiedzieć, tak jak kiedyś Jezus Chrystus o faryzeuszach powiedział. Groby pobielane. Pięknie wyglądacie. Pięknie, naprawdę. Pobielone, bialutkie, czyściutkie. A w środku? No właśnie. My mamy zacząć dążyć do tego, żeby się wyróżniać w otoczeniu naszym tym, że jesteśmy blisko Pana. I na przykład w wierze. To jest taki dobry przykład. Mateusza 17, rozdział 19, 20 werset mówi: wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli. Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Wiecie, o czym mowa? Czemu demona nie mogli wypędzić? Czemu nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, to nie takie proste, tak? To jest głębszy stopień wtajemniczenia. To wy sobie jeszcze z tym nie poradzicie. Nie, nie. Jezus Chrystus mówi do nich zupełnie co innego. A On im mówi. Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak góry. Tak? Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Malutkie. To powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Nic niemożliwego dla was nie będzie. A więc zobaczmy, uczniowie zastanawiali się najpierw nad drzewem figowym. Teraz zastanawiają się nad wypędzaniem demonów. Później będą się zastanawiali nad chodzeniem po morzu, po wodzie. A później będą się zastanawiali może nad czymś jeszcze innym. A na początku może byli mocno zdziwieni, że Jezus Chrystus tym pijakom jeszcze więcej wina zrobił. No zastanawiali się, no po co im wino, jak oni już się napili. Kochani, nie o winie tam jest mowa. Tylko tam jest mowa o wierze. Bóg wielokrotnie pokazuje nam przykłady z tego świata i mówi, naśladujcie, tylko nie dokładnie to, ale naśladujcie tą formę działania. Pokazał niesprawiedliwego sędziego. Przypominacie sobie? Niesprawiedliwy sędzia i Jezus Chrystus powiedział, naśladujcie go. Nie w jego niesprawiedliwości, ale naśladujcie kobietę, która była natrętna, kiedy przyszła do niesprawiedliwego sędziego. Jezus Chrystus chce pokazać, miej rozum. ale ja chcę Ci pobłogosławić, ja chcę Ci pomóc. Ja chcę Ciebie poprowadzić. Ja chcę Ci dać rozsądek. Ja chcę wreszcie Ci dać pragnienie, byś zaczął pragnąć w swoim życiu rzeczy, które są ode mnie. Ja chcę Ci dać. Jeśli chcę Ci dać, zacznij dążyć do tego, żeby to mieć, żeby się wyróżniać, żeby być przykładem dla innych ludzi, żeby stać się wzorem do naśladowania, na przykład w wierze. Połóż to sobie za cel, a ja będę przykładem dla innych w wierze. Będę tak mocno stać w wierze, że rzeczy zaczną się dziać. Zacznę się modlić i Bóg będzie wysłuchiwał i Bóg będzie dawał. Ja stanę się dla innych wzorem, wzorem do naśladowania. W Rzymian w 4 rozdziale i w 9 wersecie jest powiedziane: wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Zobaczmy, obrzezanie zaczyna się od Abrahama. Wcześniej go nie było. Nie było wcześniej obrzezania. Obrzezanie zaczyna się od Abrahama. Ale kiedy Bóg dawał to obrzezanie dla Abrahama, dla ludzkości, dla wybranego narodu, to celem Bożym nie było obrzezanie samo w sobie. Ale celem Bożym było potwierdzenie wiary. Obrzezanie jest potwierdzeniem wiary. Wiecie, co to oznacza? Obrzezanie polega na tym, że odcinasz coś ze swojego organizmu i odrzucasz to. Odcinasz zupełnie świadomie coś, odcinasz. Jest ból, jest wylanie krwi i jest odrzucenie. I to jest znak tego, że człowiek wierzy. Teraz jeśli ty zaczynasz wierzyć, to Słowo Boże mówi: nie musisz dokonywać obrzezania fizycznego, cielesnego, bo ten czas już minął, Bóg chce, żeby to było teraz inaczej, ale obrzezanie w twoim życiu dokonać się musi. Jeżeli chcesz się stać człowiekiem wyróżniającym się w wierze w swoim otoczeniu, to musisz coś ze swojego życia odciąć, będzie bolało, będzie przelanie krwi i musisz odrzucić to od siebie. A Słowo Boże wyraźnie mówi: obrzezanie serca. Obrzezanie serca. Jeżeli coś odrzucasz ze swojego serca, to musi to boleć. To nie ma tak, że coś ze swojego życia wyrzucasz i jest to bezbolesne. O tak po prostu nie zauważyłem nawet, że odrzuciłem. Coś boli, coś sprawia ci cierpienie, coś jest, czegoś jest naprawdę ciężko się pozbyć w moim życiu, a ja po prostu świadomie to czynię, dlatego że mam wiarę. Dlatego że wierzę Jezusowi Chrystusowi. Czy przechodziłeś przez coś takiego w swoim życiu? Że przyjmujesz Jezusa Chrystusa, wierzysz Bogu i musisz coś świadomie, zupełnie w bolesny sposób odrzucić? Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi: musimy przez to przechodzić. Musimy przez to przechodzić, dlatego że to jest znak tego, że zaczynamy wierzyć Jezusowi Chrystusowi. Zaczynamy Jemu ufać i tylko Jego się trzymać. I to jest taki wyróżnik spośród tego świata, spośród wszystkich tych, którzy nas otaczają, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że ufamy Jezusowi Chrystusowi. I to było z Koryntianami. Dalej jest powiedziane: musicie się wyróżniać w słowie. W jaki sposób się wyróżniamy w słowie? Tego nie będę rozwijał, bo akurat to nie jest z tych zagadnień, które Pan mi położył na serce, abyśmy rozwinęli, tylko krótko powiem. Nasz język, nasz sposób mówienia, nasza mowa zaprawiona zawsze czym? solą. Jeśli mówimy do ludzi, to nigdy nie mówmy bez miłości. Jeżeli Słowo Boże mówi idź, napomnij, to zrób to z miłością. Kochani, nigdy nie wybierajmy się kogoś napominać, żeby komuś zwrócić uwagę, jeśli nie mamy do niego głębokiej miłości i głębokiego przekonania, że chcemy dla niego dobrze. Że chcemy naprawdę, aby jego życie było wspaniałe przed Bogiem. Że chcemy się później cieszyć z tej poprawy, która w jego życiu nastąpiła. I tutaj przykład biblijny podam. Przypomnijmy sobie Jonasza. Pamiętamy Jonasza? Bóg wysłał go z proroczym słowem do Niniwy. On nie zechciał tam pójść, uciekł, nie chciał głosić im zginienia, więc wsiadł na statek, popłynął. Wiecie tam, co dalej było. Ale przypominam taki fakt, w którym oni już posłyszeli to słowo, pokutowali, wory się odziali, no i Bóg po prostu pożałował tego, że oni mieliby doznać takiego strasznego zniszczenia. No i po prostu powiedział, że w takim razie daruje im. No, pokutowali, daruje. A w tym czasie Jonasz siedział na górze i patrzył, jak będzie zniszczona Niniwa. I ponieważ Bóg nie zniszczył Niniwy, to co zrobił Jonasz? Pogniewał się na Boga. To on, wielki prorok, poszedł, zwiastował, narażał się, że go ukamionują. Powiedział im prawdę, powiedział, że będzie Niniwa zniszczona, a Bóg nie zniszczył. No na kogo on wyszedł? Na fałszywego proroka, na głupiego. No po prostu na tako. Uznał go Bóg za takiego słabego proroka, można go do takiego celu użyć. Wiedział, że pokutują, więc niech idzie, niech mówi. Później się okaże, że się nie wypełni i dobra. Czy o to chodziło? Bóg ma zawsze miłosierdzie do ludzi. Jeśli znajdzie się ktoś, kto pokutuje, to Bóg zawsze przebaczy. Przebaczy swojemu dziecku, jeśli pokutuje i żałuje? No tak. Przecież to takie normalne, prawda? Przecież to takie normalne. I dlatego Słowo Boże nam tak wyraźnie mówi i pokazuje nam, abyśmy my byli ludźmi, którzy przed obliczem Bożym stoją i właściwie mówią. Wypowiadają właściwe słowa. Jeśli coś niewłaściwego, to pokutuję. Po prostu staram się, żeby moje wypowiedzi były takie bliskie Pana, bliskie Jego słowa. Żebyśmy żyli w Jego słowie, żyli w Jego przewodnictwie, żyli w Jego łasce. Ale dalej jest powiedziane do Koryntian, apostoł Paweł mówi, abyśmy wzrastali w poznaniu. Poznanie jest niezwykle ważnym zagadnieniem w życiu każdego chrześcijanina, szczególnie chrześcijanina. W Izajasza w 11 rozdziale, w 2 i w 9 wersecie czytamy i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Dwie sytuacje. Jezus Chrystus i później ludzie, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa i żyją na tej ziemi. Jezus Chrystus jest pokazany jako ten, na którym spocznie duch Pana. I zwróćmy uwagę, co jest ważne tutaj wymienione. Duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Wszystko związane z umysłem człowieka. Wstępuje na istotę, która przychodzi, aby wybawić ludzkość, na człowieka, który rodzi się na ziemi, przychodzi duch Pana. A ten duch Pana to jest duch mądrości i rozumu. Mądrość i rozum. Każdy człowiek, który żyje na tym świecie, potrzebuje mądrości i rozumu. Mądrości i rozumu. Potrzebuje rady i mocy. Potrzebuje dobrą radę, prawda? Dobra rada jest w cenie. Dzisiaj doradcy otrzymują ogromne pieniądze. jeśli dobrze doradzają, to otrzymują ogromne pieniądze. Prezydent, czy król, czy jakikolwiek władca potrzebuje doradców. Potrzebuje takich, którzy mu dobrze doradzą. Dobrą poradę mu przyniosą. I dlatego dobra porada jest w cenie. I zobaczmy, że to jest coś Bożego. Dobra porada jest Bożą działalnością. I dlatego my potrzebujemy w życiu naszym, aby objawiał się w nas Duch Pana. Ażeby nasz rozum i nasza mądrość pochodziła od Pana. Abyśmy mieli dobrą radę od Pana i mieli moc do działania. I dalej jest powiedziane Duch poznania i bojaźni Pana. Musimy poznawać Pana. To nie jest tak, że ty poznajesz, tak jak jest powiedziane, i poznał Adam Ewę i nie urodził się Kain i Abel. Nie o takim poznaniu mówimy. My mówimy o poznawaniu. Boga nie poznaje się, dzisiaj poznałem Pana, przyjąłem Go do swojego serca, On jest moim Zbawicielem, już żadnego poznawania więcej nie potrzebuję, bo po prostu już poznałem, znam Boga. Kiedyś pamiętam, jeden człowiek wypowiedział się, że on poznał już wszystkie tajemnice Boga. On to nawet użył takiego słowa, rozkminiłem Boga. To jest takie słowo więzienne, takie, znaczy rozszyfrował Boga. Wszystko dobrze wie. Niektórym ludziom się wydaje, że oni wszystko już wiedzą o Bogu. Wszystko wiedzą. Wiecie, co to znaczy poznawać Boga? To znaczy poznać tutaj na ziemi, ile tylko jest możliwe. No może 2%, może 1%, może 5%, nie wiem, ile to jest. Ale to poznanie, które maksymalnie człowiek może zdobyć na ziemi, a dotyczące Boga, to mniej więcej oscyluje w tych granicach. Tak, 1% do 5% może. Tak mi się wydaje, tylko oczywiście ja nie mówię, że to jest z Biblii. Ale takie jest moje wyobrażenie mniej więcej tego. Całą wieczność będziemy potrzebowali, żeby nie poznać Boga, żeby tylko poznawać Boga. Bo cała wieczność nie wystarczy, żeby Boga w pełni i całkowicie poznać. Niemożliwe jest. I nie musicie wierzyć mi na słowo. Przeczytajcie w Słowie Bożym. Pismo Święte na ten temat mówi. Dlatego poznawanie Boga jest najmądrzejszą rzeczą, jaką w życiu naszym możemy robić. Bo poznawanie Boga czyni nas mądrzejszymi i czyni nas ludźmi przygotowanymi na Jego powtórne przyjście, co jest niezwykle ważne. Kochani, Słowo Boże nam mówi, żebyśmy wzrastali w poznaniu. Poznaniu Pana. Filipian w 1 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, ażeby zyskać Chrystusa. I wreszcie w Kolosan w 2 rozdziale, w 3 wersecie, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości oraz wyższego poznania. W Jezusie Chrystusie są skryte wszelkie skarby mądrości oraz wyższego poznania. My mamy wzrastać w poznawaniu Boga, bo to jest naprawdę ważne w naszym życiu. I wreszcie, kochani, nie rozszerzając dalej tego zagadnienia, chcę zwrócić uwagę na to, że jest tu wymienione również i we wszelkiej gorliwości. We wszelkiej gorliwości. W Słowie Bożym czytamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale, 2 wersecie. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądna. Więc powinniśmy zwrócić uwagę, cóż to takiego jest ta gorliwość? I czy ona jest rzeczywiście taka ważna dla naszego życia? W Starym Testamencie, w 2 Księdze Królewskiej, W 10 rozdziale czytamy takie wersety. 415 strona. A wyruszywszy stamtąd spotkał Jonadaba, syna Rekaba, idącego mu naprzeciw. A gdy ten go pozdrowił, zapytał go, czy jesteś tak samo szczery wobec mnie, jak ja wobec ciebie? Jonadab odpowiedział, tak jest, tak jest. Daj mi swoją rękę. I podał mu rękę i wciągnął go do siebie, do Rydwanu. Potem rzekł, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać z sobą na swoim Rydwanie. A gdy przybył do Samarii, kazał wytracić wszystkich, którzy jeszcze pozostali z rodu Achaba w Samarii, aż wytępił ten ród doszczętnie, według słowa Pana, jakie wypowiedział do Eliasza. Potem Jehu zabrał cały lud i rzekł do niego, Achab mało służył Baalowi, Jehu służyć mu będzie więcej. Zwołajcie więc teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli, wszystkich jego kapłanów. Niechaj nikogo nie braknie, gdyż chcę złożyć wielką ofiarę dla Baala. Nikt, kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu. Lecz Jehu czynił to podstępnie, ażeby wytępić czcicieli Baala. I wiecie, co dalej tej historii jest. Zebrał wszystkich czcicieli Baala, kazał rozdać szaty dla czcicieli Baala. Jeszcze na koniec powiedział, żeby sprawdzili, czy na pewno nie prześliznął się gdzieś czciciel Boga Jahwe, żeby na pewno to byli tylko czciciele Baala. I kiedy oni sprawdzili, jakiś tam znaleźli, wyrzucili, wszystko już jest oczyszczone sami, czciciele Baala. Wtedy Jehu powiedział, proszę, wejdźcie do dowódców, proszę, wejdźcie teraz do świątyni, wszystkich wybijcie. Wszystkich wybijcie. Jeżeli ktokolwiek ujdzie, to wy przypłacicie życiem. No i wszystkich wybili, świątynię zburzyli, te wszystkie posągi baalowe potłukli. I na koniec tego fragmentu jest powiedziane tak. W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela. Chwała mu za to, o, naprawdę wspaniały król. Jednakże od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. Taki gorliwy był. Taki był gorliwy, że aż cielce zostawił. Taki był gorliwy. Wszystko zrobił z czcicielami Baala. Ale cielca nie rozwalił. Dalej w tym grzechu pozostał. I później tam już efekty tego były, no ale niemniej jednak w większości starał się Bogu służyć. Kochani, to co my patrzymy i co Pan przed nami dzisiaj odkrywa, aby gorliwość nasza nie pozostawiała w naszych sercach rzeczy, które nie chwalą Boga. Gorliwość nasza musi iść w tym kierunku, abyśmy wytrzebili, wyniszczyli wszystko w naszym życiu, abyśmy łapali po kolei wszystkie rzeczy, które nie chwalą Boga. Abyśmy byli uczuleni na tym punkcie. Abyśmy tak jak Jehu powiedział do Jonadaba, chodź, zobacz moją gorliwość dla Pana. Chcę się wyróżniać w tym, że jestem gorliwy dla Pana. Chcę się wyróżniać. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, jak ja jestem gorliwy dla Pana. Jeżeli ty będziesz wyróżniać się w zgromadzeniu dzieci Bożych, tym, że jesteś gorliwy dla Pana, to jakie cechy muszą ciebie charakteryzować? Jakie cechy? Wszystko zostawisz, ale będziesz służyć Panu. Wszystko zostawisz, ale będziesz użyteczny dla Boga. Ze wszystkiego jesteś w stanie zrezygnować, ale nie z Boga. Będziesz człowiekiem mającym bardzo charakterystyczny sposób postępowania. Bóg jest dla mnie najważniejszy. Dlatego w moim życiu nie będzie sytuacji, w której będę się zastanawiał, czy służyć Bogu, czy też nie. Czy zrobić to dla Pana, czy też nie. Pytania nie będzie w ogóle. Może pytanie będzie. Ale odpowiedź jest od razu oczywista. Oczywiście, że dla Pana zawsze i wszystko. Gorliwość to jest coś niezwykle ważnego jako cecha życia chrześcijanina. Zobaczmy, my bardzo często postępujemy tak jak ludzie, którzy w świecie żyją. Ja nie mówię tylko o was, o sobie też mówię. Dla nas najważniejsze jest co? No najważniejsze jest, żeby zdrowym być, nie? Prawda? Zdrowie jest najważniejsze, tak, tak. Ze wszystkiego jest ważniejsze zdrowie. Tak ludzie mówią? A my jak mówimy? No przecież tak samo, prawda? No przecież zdrowie jest najważniejsze. Ale jak czytamy Słowo Boże, Pismo Święte, z tym na ogół się zgadzamy. Co jest najważniejsze? No Bóg jest najważniejszy, prawda? Zdrowie czy Bóg? No zdecydujmy się. Bo tu mówimy Bóg, a wyjdziemy zaraz na ulicę i z kimś tam przywitamy się, z jakimś znajomym. No tak, wiem, no zdrowie najważniejsze, wiadomo. Ale tu mówimy Bóg. Wychodzimy tam, mówimy zdrowie. Ja jestem najważniejszy. Ja i moje zdrowie jest najważniejsze. I jakby Bóg tak chciał moje zdrowie i moje życie zabrać, nie pozwolę. No nie, no jak? Zdrowie miałby mnie Bóg zabrać? Życie miałby zabrać? No to co to za Bóg? Prawda? No co to za Bóg? Niedobry Bóg. Niesprawiedliwy. Jak moje życie mi zabiera, cokolwiek innego mi zabiera, no co mógłby mi zabrać? No różne rzeczy mógłby mi zabrać. Przenigdy, Panie. Nie, absolutnie. I tu się okazuje, co jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Co jest najważniejsze? A Słowo Boże mówi, że gorliwość dla Pana, gorliwość o dom Boży zżera. To nie jest tak, że my możemy sobie tutaj różne rzeczy mówić, a później staniemy przed Panem, a Pan nam powie, no idź ode mnie, czynicielu nieprawości, nigdy Ciebie nie znałem. Jak to, Panie? No, dary Ducha Świętego miałem, nawet uzdrawiałem. No jak to? W Twoim imieniu przecież to robiłem. A co jest powiedziane? Nigdy Ciebie nie znałem. Dlaczego? No bo gorliwości nie miałeś. Absolutnie żadnej gorliwości. Zawsze byłeś przy sobie. Zawsze pilnowałeś swoich spraw. Moje rzeczy były najważniejsze, nie Boże. Zwróćmy uwagę na to, dlatego że Słowo Boże jasno stawia całą sprawę. Rzymian, 12 rozdział, 11 werset mówi: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie niezłomni. 2 Koryntian 11:2: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Hebrajczyków 6:11: tak bardzo pragniemy, aby nikt z was nie osłabł w gorliwości, ale by każdy trwał w niezachwianej nadziei aż do końca. Tytusa 2:14, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. 1 Piotra 3:13, i któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Nade wszystko miejcie gorliwą miłość, jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Wreszcie objawienie Jana 3:19, upominam i karcę tych wszystkich, których kocham. Bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Kochani, to jest niezwykle ważna cecha życia chrześcijanina. Gorliwość dla Pana. Gorliwość dla Pana. To nie chodzi o to, że my mamy nie korzystać z tego wszystkiego, co jest nam w życiu tym dane. Słowo Boże mówi, że Pan nam daje wszystko, co jest nam do życia i pobożności potrzebne. A więc patrzmy na to. Wcale Bóg nie zamyka nam możliwości tych zwykłych życiowych. Chodzi tylko o to, żebyśmy przewartościowali to wszystko. Abyśmy odwrócili kolej rzeczy. Abyśmy rzeczy odwrócili do góry nogami. One są w tej chwili postawione na głowie. Czy to jest normalne, że człowiek chodzi na rękach? Głową w dół? Czy to jest normalne? Ale jest możliwe, że człowiek tak będzie chodził? No możliwe jest. Ja pamiętam w gazecie kiedyś, to wiele, wiele lat temu, pewien człowiek, Francuz, cały Paryż obszedł dookoła na rękach. Paryż dookoła. Duże miasto. Na rękach. Jest możliwe, że człowiek będzie chodził na rękach. Jest możliwe. Ja nie, ale inni mają takie możliwości. Ale czy to jest normalne? Czy to jest normalne, żeby chrześcijanin wszystkie swoje sprawy na pierwszym miejscu postawił? Czy to jest normalne? No nie wypada wam inaczej powiedzieć. Musicie powiedzieć nie. No nie wypada. No trzeba tak powiedzieć. Ale kochani, jaka jest rzeczywistość? Zastanówmy się nad tym. Ile gorliwości jest w naszym życiu dla Pana? Czy rzeczywiście sprawy pańskie stawiamy na pierwszym miejscu? Bóg powiedział o wszystkie inne zadba. On nam dopomoże, żebyśmy mieli różne rzeczy w naszym życiu, różne błogosławieństwa. Da nam wszystko, zaspokoi nas, naprawdę nas zaspokoi. Ufajmy Jemu, wierzmy Mu z całego serca, trzymajmy się Go. On naprawdę jest rozwiązaniem dla wszystkich naszych problemów. Wzrastajmy w wierze, wtedy wiele rzeczy od Niego w błogosławieństwach będziemy mogli otrzymać. Ale stawiajmy na pierwszym miejscu Jego sprawy. Stawiajmy samego Boga na pierwszym miejscu, aby On był naprawdę najważniejszy. Co z tego, że zyskasz cały świat? Tak mówi Pismo Święte. No co z tego, że zdobędziesz wszystkie pieniądze na całym świecie? Że zdobędziesz urodę największą, jaka jest możliwa w tym świecie? Co z tego, że będziesz człowiekiem najpiękniejszym, najwspanialszym, największym, największą gwiazdą w tym świecie? No co z tego? A przyjdzie odejście z tej ziemi i co? I to wszystko zabierzesz ze sobą do piekła. I co? No i co ci to dało? Że wszystko na tym świecie miałaś. No co ci to dało? Dlatego, kochani, powiedzmy sobie szczerze, szukajmy najpierw Boga i społeczności z Nim. Szukajmy najpierw tego, co jest naprawdę najważniejsze. Bądźmy gorliwi dla naszego Boga. On nam pokaże, co dalej w naszym życiu należy uczynić. Da nam dobrą radę, da nam ducha rozumu, da nam ducha rozsądku, da nam ducha gorliwości. Tylko pamiętajmy, abyśmy się naprawdę Mu poddali. On oczekuje na nasze decyzje. I to są takie świadome zupełnie decyzje. Teraz podejmujesz decyzję. Możesz mi się do tego nie przyznawać. Teraz podejmujesz decyzję. Co dalej z tym słowem, które na tym miejscu posłyszałeś? Teraz podejmujesz decyzję. Albo lekceważysz je, a przesadza. Tylko kiedy przyjdą spotkania nasze z Panem, kiedy On nas w jakimś miejscu zatrzyma, tak jak wiecie, taką czołem o ścianę, zatrzyma nas. Dalej, chłopie, nie pójdziesz. Co wtedy możesz zrobić? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Kiedyś apostoł Paweł próbował tak iść. Gorliwie dla Boga. Aż czołem w ścianę uderzył. I kiedy nas tak Bóg zatrzyma, hej, hej, powie, jestem tutaj. Myślisz, że mi służysz? Idziesz przeciwko mnie. Stałeś się moim wrogiem. Walczysz ze mną. Obyśmy nigdy nie usłyszeli takich słów od Pana. Robiąc zwykłe życiowe sprawy. Zaspokajając swoje zwykłe życiowe potrzeby. Możesz uderzyć w ścianę i Bóg powie, hej, hej, chłopie, walczysz ze mną. Walczysz ze mną. Nie widzisz tego? Przeciwstawiasz się mi, nie mając gorliwości, będąc człowiekiem letnim, zimnym nawet. Idziesz przeciwko mnie. A ja jestem twoim wybawieniem. Ja jestem twoją pomocą. Ja jestem twoim zwycięstwem. Tylko ze mną razem idąc masz zwycięstwo. To nie ty zwyciężasz szatana. To ja zwyciężam szatana, będąc w tobie. Więc jeśli walczysz przeciwko szatanowi, ja muszę być w środku w tobie. Inaczej nie masz szansy go pokonać. I dlatego, kochani, zwróćmy uwagę na to w naszym życiu. Abyśmy mieli takie cechy wyróżniające nas, mocno wyróżniające nas z tego świata. A te cechy by były cechami chrześcijańskimi, takimi bożymi cechami, które naprawdę staną się wyróżnikami, które pozwolą zapamiętać innym nas bardzo wyraźnie. I niech nas Bóg wszystkich błogosławi, niech nas prowadzi w mocy swojej. Amen.